Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W dzisiejszej strefie historii cofniemy się do okresu wojennego, okresu II wojny światowej i poznamy historię tragiczną, historię rodziny Ulmów.
Porozmawiajmy o faktach.
W studiu jest profesor Grzegorz Berendt, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, a także dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, rodzina Ulmów. Znamy tę historię tragiczną, ale nim do tej tragicznej historii doszło, do tego morderstwa, jak to pan określił przed naszą audycją, aktu terrorystycznego, no to była to zupełnie zwykła polska rodzina, która gdzieś sobie tam funkcjonowała. No i chciałbym, żebyśmy tym razem rozpoczęli tę historię jeszcze przed tragedią. Co to była za rodzina Ulmowie?
I zwykła, i niezwykła, także w tym ujęciu sprzed 1 września 1939 roku. Oto mamy do czynienia z Józefem Ulmą, człowiekiem, który miał tylko kilka klas formalnego wykształcenia, a którego niewątpliwie można zaliczyć do kategorii wiejskiej elity, tak pod względem zainteresowań, jak i aktywności oraz roli społecznej odgrywanej w gminie Markowa. Słabo formalnie wykształcony Józef Ulma był liderem spółdzielczości mleczarskiej. Był liderem, jeżeli chodzi o wdrażanie nowych metod uprawy roślin czy hodowli zwierząt, czy prowadzenia pasiek. Tenże człowiek, jako autodydakta, jak niektórzy mówią, posiadł umiejętności wykonywania artystycznych zdjęć. To za sprawą jego umiejętności jako fotografa udokumentowano nie tylko codzienne życie Ulmów przed 1 września 1939 roku, ale też w części wydarzenia po niemieckim ataku i w trakcie okupacji niemieckiej, ale też wiele scen rodzajowych z życia codziennego wsi. To są doskonałe dokumenty pokazujące skądinąd, w jak ciężkich warunkach żyli chłopi na Podkarpaciu w latach 30. Ta wieś była uboga, a jednak Józefowi, wspieranemu przez jego żonę Wiktorię, zależało na tym, aby ich dom był pełen książek. W tej chacie było ponad 300 tomów, gdy wtargnęli tam w marcu 1944 roku oprawcy. I krewni, ale nie tylko krewni, również po prostu sąsiedzi rodziny Ulmów wskazywali na ten specjalny format świadomościowy, umysłowy Józefa, a równocześnie małżonkowie głęboko religijni. Dziś przypomina się fakt, iż w ich chacie odnaleziono egzemplarz Pisma Świętego, w którym albo on, albo ona zaznaczyli niektóre miejsca, w tym te mówiące o konieczności udzielenia wsparcia tym, którzy są słabi, tym, którzy pomocy oczekują, potrzebują wręcz. W związku z tym widzimy nadzwyczajnych ludzi też w tych czasach pokoju, codziennej walki o chleb codzienny, o zapewnienie bytu rodzinie, a przypomnijmy, że gdy doszło do tragedii, 6 dzieci było już na świecie, a w trakcie tragedii zaczął się poród 7 dziecka. To byli ludzie świadomi, inteligentni, mądrzy, wiedzący, że od ich zachowania zależy bezpieczeństwo ich dzieci. Jednak system wartości wpojony w domu, szczególnie głębokie zainteresowanie przekazem religijnym, chrześcijańskim, zasadą miłości bliźniego, sprawiał, że oni nie zawahali się położyć swojego życia na szali, a przecież doskonale też wiedzieli, bo te niemieckie przepisy były szeroko znane, że Niemcy wprowadzili zasadę odpowiedzialności zbiorowej, a więc ich czyny jako dorosłych mogą bezpośrednio godzić także w ich dzieci, a jednak się na to zdecydowali. No to pokazuje format, to pokazuje, że nie walczyli wyłącznie o swoje osobiste przetrwanie, bezpieczeństwo, trwanie, ale byli gotowi i uczynili to, wyjść ze strefy, sfery bezpieczeństwa, by udzielić pomocy tym, którzy według ich wiedzy, według przekonania tej pomocy bezwzględnie potrzebowali, bo bez tej pomocy ludzie ci narażeni byliby niemal na pewną śmierć od razu.
Rok 39, wrzesień, wybucha wojna, Ulmowie od razu podejmują decyzję o tym, że trzeba pomagać?
Pamiętajmy, że te najbardziej dramatyczne wydarzenia, czyli wdrożenie planu totalnej eksterminacji Żydów, zaczynają się dopiero na omawianym terenie, na Podkarpaciu w 1942 roku. Oto bowiem do tego momentu na Żydów i ich sąsiadów, chrześcijan, Polaków, spadają różne ograniczenia, są nakładane różne ograniczenia, obciążenia. Sytuacja Żydów z upływem kolejnych kwartałów staje się cięższa niż ludności chrześcijańskiej, chociażby dlatego, że formalnie obowiązywały zakazy komunikacji, wymiany handlowej, co powodowało, że mniejszość żydowska teoretycznie powinna być zdana wyłącznie na łaskę Niemców, również na to, co oni przydzielali w zakresie dóbr, produktów codziennej potrzeby. I gdyby właśnie Żydzi zdali się wyłącznie na to, to umarli bez głodu już w roku 1940. Jeżeli nie umarli, jeżeli trwali najpierw w swoich domach, później zapędzeni do gett, to miało miejsce w różnych momentach, w różnych regionach i miejscach kraju, to tylko dlatego, że tak oni, jak i chrześcijańscy sąsiedzi, lekceważyli niemieckie zakazy i te kontakty, wymiana trwała. Mówmy też praktycznie, mówimy tutaj o handlu, o kupowaniu żywności, bądź za gotówkę, bądź o handlu wymiennym, ale też i pamiętajmy o tym, że zwiększał się drenaż żywności wywożonej przez okupanta do Rzeszy, czy przeznaczanej na potrzeby milionów żołnierzy niemieckiej armii. Żądali coraz więcej, wprowadzili latem 1942 roku karę śmierci za niewywiązywanie się z dostaw i ta kara śmierci zaczęła być stosowana od drugiej połowy 1942 roku. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, gdy kontakty utrzymywano i o tym wiemy, że ludzie ratowani ostatecznie, ukrywani u Ulmów po prostu w latach 1939-1942 pozostawali z nimi w kontakcie i dzięki temu potrzebujący uzyskiwali to, co Ulmowie i inni polscy chłopi mogli im zaoferować. Odpłacali się też często wykonując różne prace. Jeżeli byli rzemieślnicy, szyli buty, szyli ubrania, wykonywali jakieś prace polowe. Ten układ wzajemnych relacji gospodarczych, nieco zmieniony, no, wbity w taki gorset ograniczeń narzuconych przez Niemców, był utrzymywany. Oni się znali od pokoleń, na rozkaz Niemców nie przerwali tej komunikacji, która była dla nich naturalną od zawsze.
No właśnie, skoro wspomniał pan o tym takim życiu codziennym, mówimy o ludziach, którzy są ukrywani. Ukrywani są przez 2 lata. My wyobrażamy sobie, że no ukrywanie to gdzieś tam kogoś trzymamy na strychu i mu donosimy żywność albo chowamy go gdzieś w piwnicy tak, żeby oczy nie widziały. Ale przez 2 lata trzeba jakoś funkcjonować, prawda? Tych ludzi trzeba wyżywić. Oni muszą żyć razem ze sobą. Czy my coś wiemy o tej codzienności ukrywających się i tych, którzy ukrywali? Jak oni funkcjonowali wspólnie?
Należało zachować dyskrecję, a sposób ukrywania zależał od warunków lokalnych. Oczywiście wszelka ostentacja była niewskazana, bo była groźna. Możemy mówić o ulmach, możemy mówić o przypadku osób, które przebywały w innych wsiach czy w miastach. Jeżeli pojawiała się w danej wsi, w danej miejscowości osoba, osoby o tak zwanym aryjskim wyglądzie, z dokumentami wskazującymi, że są to chrześcijanie, ludzie, którzy byli w stanie mówić językiem polskim tak, że nie odróżniali się od innych Polaków, to tu mieliśmy też i takie scenariusze, że ktoś przebywał legalnie na powierzchni, udając chrześcijanina. Z różnymi legendami, że jest uchodźcą, że jest sierotą, którego rodzice, w przypadku dzieci, rodzice zginęli bądź to w 1939 roku, bądź też w wyniku jakiejś akcji pacyfikacyjnej. Ale mamy też scenariusze inne. Oto bowiem przybywa i prosi o ukrycie, uzyskuje tę pomoc ktoś, kto jest powszechnie znany w okolicy. Ktoś, kto ma z kolei tak zwany zły wygląd, czyli stereotypowe semickie rys. Ktoś, dla kogo podstawowym językiem komunikacji przed wojną był jidysz, jeżeli mówi po polsku, to z akcentem. Taka osoba łatwa do rozpoznania przez niektórych Niemców żyjących w Polsce przed 1 września 1939 roku, albo przez kolaborantów, którzy z różnych powodów szli na współpracę z Niemcami. I wtedy scenariusz był jeden. Ukrywanie się za dnia na strychu, w piwnicy, w jakiejś jamie, bądź też w lesie i takiej formy łączności między wspomagającymi a wspomaganymi Żydami, polegające na dostarczaniu żywności, odbieraniu nieczystości od ukrywanych tylko pod osłoną nocy. Pod osłoną nocy też ukrywani wychodzili na powietrze po tym, gdy siedzieli po kilkanaście godzin w jakichś zatęchłych pomieszczeniach, niekiedy w kryjówkach przygotowanych pod podłogami obór i stajni, czy też siedzący na strychach albo w dziurach wyrytych w stogach siana. Ten oddech świeżego powietrza, możliwość rozprostowania kości były niezbędne, a i tak osoby o mniejszej odporności psychicznej traciły zmysły. To tworzyło dodatkowe zagrożenie, bo zaczynały zachowywać się w sposób niekontrolowany, podnosząc głos, wchodząc w taki poziom emocji, agresji, bądź też na przykład uciekając z miejsca ukrycia, narażając siebie na zatrzymanie, ale też i narażając skutek tego tych, którzy udzielali pomocy, względnie nawet swoich krewnych. Niemcy albo łapacze Żydów innej narodowości, o co pytali w pierwszej kolejności? Gdzie się ukrywałeś? Czy masz jakiś majątek? Kto udzielał ci pomocy? To były kluczowe pytania, które starali się Niemcy i kolaboranci wyciągnąć od zatrzymanych Żydów, o ile stwierdzili właśnie ich żydowskie pochodzenie. Jeżeli te osoby uległy strachowi, bólowi zadawanemu w ramach bicia czy wręcz tortur, no to prześladowcy, oprawcy szli do danego miejsca jak po sznurku. No mamy też do czynienia z sytuacjami, gdy jakiś przypadkowy obserwator wypatrzył niestandardowe zachowania w danym obejściu, na przykład nadzwyczaj częste wypiekanie chleba. No i to stanowiło taką przesłankę do sformułowania podejrzenia, że w danym gospodarstwie jest ktoś jeszcze poza znanymi powszechnie mieszkańcami. Bardzo różne sytuacje, ale tak jak ostatnio ktoś przypominał, że będąc dzieckiem pamiętał, jak mama gotowała ziemniaki w dużym saganie. On i jego rodzeństwo chcieli od razu po ugotowaniu sięgnąć po te produkty, aby zaspokoić głód, a tymczasem mama niosła sagan pod otwór w suficie wiodący na poddasze, a tam z tego otworu wychylały się ręce któregoś z ukrywanych Żydów, tak aby odebrać to jedzenie. I to pozostało w pamięci dziś osoby w podeszłym wieku. Te ręce matki lub ojca wzniesione do góry z saganem i te dłonie, ręce odbierające, ale też i podobny ruch w przeciwnym kierunku, gdy z tego strychu na dół wędrowały pojemniki wypełnione fekaliami. Tak? Przecież ci ludzie siedzieli kilka, niekiedy kilkanaście osób przez kilkanaście godzin i musieli zaspokajać potrzeby fizjologiczne. Ta codzienność niezwykle ciężka. No też wyobraźmy sobie ludzi, którzy siedzą na strychu bądź w piwnicy, a w grę wchodzi jednak co pewien czas wypranie bielizny, wypranie koszuli, odzieży. Tego nie można było robić bez wsparcia systematycznego, wsparcia czy to Polaków, tak jak w przypadku Markowej, czy w przypadku województw wschodnich, tamta paleta udzielających pomocy była znacznie bogatsza, bo przecież obok Polaków stanowiących mniejszość generalnie na terenach wiejskich mamy Ukraińców i Białorusinów. No, mianownikiem, częścią wspólną dla tych wszystkich ludzi była gotowość udzielania pomocy. Niektórzy robili to bezinteresownie, inni traktowali to wsparcie jako źródło dodatkowych dochodów. Kwestią podstawową było to, jak zachowywali się w momencie, gdy ratowani już wydali wszystkie środki. Niekiedy mamy do czynienia z sytuacją dalszego udzielania pomocy. To jest ten słynny kasus z Lwowa, pokazany w filmie W ciemności. A niektórzy zachowywali się podle i wypędzali. A byli jeszcze i tacy straszni ludzie, którzy inkasowali środki na początku i niemal następnego dnia wypędzali. W przypadku Ulmów mówimy o ludziach nadzwyczajnych, gdzie ta pomoc była świadczona. Ja zakładam, znając okoliczności i dynamikę wzrostu cen, że ratowani partycypowali przynajmniej do pewnego momentu w zakupie żywności. No, spójrzmy, ubogi Ulma, który ma na utrzymaniu łącznie z sobą 8 osób, tak? I drugie tyle przechowywanych na strychu. Tu trzeba było łączyć zasoby zarówno ratujących, jak i ratowanych, aby wyżywić kilkanaście osób, a znam przypadki, gdy taka pomoc polegająca na ukrywaniu ciągłym przez kilkanaście miesięcy, w przypadku Drohobycza jedna z rodzin robiła to od września 1942 roku do lipca 1944 roku, sukcesywnie przyjmując nowych Żydów pod opiekę, to mówimy ostatecznie o 37 Żydach ratowanych przez dwójkę ludzi. No większość z nas nie potrafi sobie wyobrazić sytuację, że byłaby zdolna w stanie zapewnić utrzymanie 10, 15, 20 osobom. Tak? To przekracza nasze możliwości.
Podkarpacka wieś wydaje się idealnym miejscem do tego, żeby kogoś schować, ochronić. Wszystko działałoby jak należy, tylko w tej sytuacji jest ktoś, kto zobaczy i doniesie. W przypadku rodziny Ulmów mamy tutaj nie tylko donosiciela, ale także jeszcze aspekt finansowy, prawda, granatowego policjanta. To w ogóle tragiczna historia, bo to jest człowiek, który znał tych ukrywanych ludzi. On znał także Ulmów.
Wiele przypuszczeń wynikających ze strzępków informacji, ale raczej z przeświadczeniem, że właśnie mieliśmy do czynienia z takim oto zdarzeniem, że granatowy policjant, który wcześniej udzielał wsparcia Żydom z okolic Markowej, Łańcuta, w pewnym momencie postanowił się ich pozbyć. Oni znaleźli nowe miejsce, natomiast w 1944 roku wiosną było już jasne, że Trzecia Rzesza przegrywa wojnę. dla tego człowieka podłego stało się jasne, że za moment może nastąpić wyparcie wojsk niemieckich, koniec niemieckiej okupacji i ludzie, od których uzyskał korzyści materialne i to poważne, przyjdą do niego i zażądają oddania swoich dóbr. I ta motywacja materialna jest wskazywana jako powód, dla których podoficer policji granatowej poszukiwał Żydów, którzy nagle zniknęli z pola widzenia, a którzy mieli wobec niego relacje jak wierzyciel wobec dłużnika. I on postanowił ten swój problem rozwiązać, jakby to straszliwie nie brzmiał, rękami Niemców, ale też aktywnie uczestnicząc w działaniach. To on miał przyprowadzić niemieckich żandarmów z Łańcuta pod dom Ulmów. On i inni granatowi uczestniczyli w odnalezieniu Żydów oraz w uśmierceniu Józefa, Wiktorii oraz ich dzieci. Tak, to są te fakty, o których mówimy. A co było później po dokonaniu zbrodni? Po pewnym czasie właśnie ów podoficer policji granatowej wyrokiem Sądu Organizacji Podziemnej został skazany na śmierć i został zgładzony. Większość uczestników tej akcji, zarówno spośród policjantów granatowych, ale przede wszystkim dowodzących akcją żandarmów z Łańcuta, niemieckich żandarmów, uszła z życiem. Szef posterunku żandarmerii niemieckiej w Łańcucie przez wiele lat spokojnie funkcjonował na terenie Niemiec. Po latach opowiedziała jego córka. Na pytania, czym zajmował się w okupowanej Polsce, odpowiedział utrzymywaniem porządku. Oczywiście swojej rodziny nie wprowadzał w to, że utrzymywanie porządku polegało na mordowaniu bezbronnych cywilów, w tym malutkich dzieci. Nie wiemy, czy to on strzelił dwa razy do jednego z dzieci, czy też inny z funkcjonariuszy bądź niemieckiej żandarmerii, bądź de facto niemieckiej policji, w której funkcjonariuszami byli Polacy, część z nich zmobilizowani jesienią 1939 roku z grona przedwojennych polskich policjantów. No ale efekt jest taki, że zamordowano, uczyniono z tego fakt publiczny, bo świadkami tego byli ludzie furmani, którzy przywieźli oprawców pod zagrodę Ulmów. Także mamy tu do czynienia z sytuacją, w której znikoma część z oprawców, jak powiedziałem, poniosła karę. Ten donosiciel z polskiej ręki. Jeszcze po wojnie zatrzymano jednego z żandarmów, który był Volksdeutschem, mieszkał na terenie Czechosłowacji przed wojną i tam też wrócił po roku 1945. Tam go rozpoznano, nastąpiła ekstradycja na teren Polski i wydano wyrok śmierci. Natomiast w świetle prawa, jak zwraca uwagę Maciej Korkuć, jest tak, że nie zapadły żadne wyroki na terenie Niemiec, które by uznawały en bloc lub imiennie ofiary takich zbrodni jak ta w Markowej za ofiary niewinne i nie przeprowadzano nigdy zbiorowej rehabilitacji. To jest tak, jak wskazuje się pewne kategorie etniczne, w tym wypadku Sinti, Roma, a przede wszystkim Żydzi, zostali en bloc uznani za ofiary niemieckiej polityki okupacyjnej, tak w stosunku na przykład do milionów Polaków, których zamordowano, czy w taki sposób jak w Markowej, czy w masowych egzekucjach wiejskich, miejskich, czy którzy zginęli jako ofiary zbrodni bądź zwycięczenia w obozach koncentracyjnych, nie uznano ich en bloc za kategorię ofiar, wobec których ich rodzin należy się na przykład materialne zadośćuczynienie. tego ani w państwach dwóch niemieckich, komunistycznym i demokratycznym, ani w Zjednoczonym Państwie Niemieckim nigdy nie przeprowadzono.
Podsumujmy. Mimo wszystko, mimo tej tragedii, mimo tego morderstwa z zimną krwią, mieszkańcy Markowej się nie poddali, można powiedzieć, prawda? Pomagali nadal.
Tak. Jedną z najbardziej zdumiewających rzeczy, sytuacji, która miała miejsce w Markowej, jest ta sprowadzająca się do kontynuowania udzielania pomocy 21 Żydom w kilku innych gospodarstwach na terenie wsi. Policzmy te miesiące. Koniec marca, ale cały kwiecień, cały maj, cały czerwiec, lipiec i dopiero pojawiają się oddziały Armii Czerwonej, które kończą na tamtym terenie okupacji i ratowani Żydzi mogą wyjść z tych poddaszy i zastanowić się nad tym, co dalej uczynię ze swoim życiem. Ale bez ofiarności kilkudziesięciu członków kilku polskich rodzin nie byłoby to możliwe. Może kilkunastu polskich rodzin, lepiej powiedzieć. I takim elementem też jest to, że ci ocaleni Żydzi mieli pełną świadomość grozy sytuacji, która nie tylko miała miejsce 24 marca, czyli 24 roku, ale że to zagrożenie ani na jedną chwilę nie ustało później. I wyrażali po lipcu 1944 roku wielokrotnie swoją wdzięczność wobec tych dzielnych Markowian, którzy nie ulegli terrorowi Niemców i zachowali się godnie, ponadprzeciętnie, ponad ludzką wytrzymałość właśnie przez tych ponad 100 dni, 100 kilkanaście dni, które dzieliły dzień zbrodni od momentu wkroczenia Armii Czerwonej.
Historia rodziny Ulmów była w dzisiejszej audycji pretekstem do tego, żeby porozmawiać o tym, jak wyglądało ratowanie Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej. Temat to bardzo szeroki, warto go zgłębić. Kilka informacji przedstawił nam dzisiaj na ten temat profesor Grzegorz Berendt z Uniwersytetu Gdańskiego, także dyrektor Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Strefa historii.